Historia pustego warsztatu, szewc.
Co ja mam tu, pani szanownej, powiedzieć? Od czego zaczniemy? Proszę pani, pierwsze buty to wyszły spod mojej ręki po jakieś półtora roku mojej nauki. Wypracowane bardzo. Technologia była to nie ta co dzisiaj. Wyklepane strasznie. Materiał dobrany. Skóry były piękne wtedy. No tak, tak. No oczywiście to zarządzał mój mistrz wtedy. Dzień dobry pani. Proszę uprzejmie, szanowna pani, już podaję. Proszę pani, dla tej pani to szczególnie z sercem, bo to jest od dziecka znana mi osoba. Mieszkaliśmy na jednej klatce. Od niemowlęcia znam.
Chyba nic się nie zmieniło. Cały czas było w tym samym miejscu i w zasadzie to samo. Zawsze rzetelne. Zawsze na czas jest wszystko zrobione. Także ja osobiście nie mam zastrzeżeń.
Trochę proszę powiedzieć, że troszkę się zmieniłem.
Ale tam. To taki szczegół w życiu tylko.
Tak. Troszkę przybyło łysiny na głowie i siwy włosów.
Zmarszczek i łysiny to każdemu. Tak, tak.
A pani już ten drugi
wziął. Tak, mnie drugiego.
Bardzo
dziękuję
proszę.
Dziękuję pięknie.
Dzięki, dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia. Jestem w zasadzie prawdomównym, nie lubię kłamać, więc poszedłem najpierw do technikum, ale w technikum nie mogłem się utrzymać z powodu tego, że ojca nie miałem już. Mama nie stać mi było. Poszedłem jak się dało, byle z domu. Najpierw pół mojej nauki było na Bema, gdzie obecnie jest pawilon rzemieślniczy. To był dom piękny, drewniany, przedwojenny. Właściciele tego domu, znany poeta, pan Wiesław Kazanecki. No i w tym domu mój mistrz mieszkał z rodziną i tam był w mieszkaniu zakład szewski. Później, mniej więcej w połowie nauki, pan mistrz kupił, zwyczajnie tak się mówiło, budę na Mazowieckiej ulicy. Termin trwał 3 lata. Posłuszeństwo. Pan mistrz potrafił to docenić, lubił mnie jako ucznia. Doprowadził do wyzwolin, tak zwanych, to tak się nazywało, wyzwoliny. Czyli skończony termin, przeszedłem kurs 3-miesięczny w zakładzie doskonalenia zawodowego i zdobyłem po tym świadectwo czeladnicze. Buty zrobiłem, ale to się nazywało sztukę. To trzeba było zrobić sztukę. No i ocenili mnie komisja egzaminacyjna. Następnie, co było ciekawe, więc pan mistrz po raz pierwszy poczęstował mnie papierosem, co ja nie paliłem, ale trzeba było wziąć i zapalić, udawać, że się umie. No i wypił ze mną kieliszek na wyzwoliny. To było podkreślone szczególnie. Na wyzwoliny wypił ze mną lampkę alkoholu. I zawsze miałem kontakt ze swoim mistrzem, który, jak to się mówi, odszedł do pana w wieku 58 lat. Tam skończyłem tą swoją edukację. No i cóż, poszedłem do spółdzielni, do spółdzielczości pracy, a po jakichś 15 latach zdecydowałem, że przejdę na swoje. A przeszedłem dlatego, że czułem się jakby to takim rzemieślnikiem, nie tam jakimś tam wykonawcą jednej części jakiegoś, prawda, procesu. No i tu przyszedłem, nie umiałem poradzić z nawałem pracy. Wyznaczałem jeden dzień w tygodniu na przyjmowanie, wzięcie z tej ziemi i zadowolenie. I tak przeciągnąłem 40 lat na tym samym miejscu. Proszę pani, no cóż powiedzieć, gdzie tu by pokazać, gdzie tu, w tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, żeby stary Białystok pokazać, pewnie na Bojarach gdzieś jeszcze trochę zostało, no to tam warto byłoby pojechać i zobaczyć, tak samo i u nas tutaj było wszędzie stare budownictwo, drewniane przeważnie, niskie. I jeszcze jak przyjechałem do Białegostoku, to gruzy były, gdzie central i w kierunku dawnej ulicy Suchej. Tam były hale mięsne i spory kawałek gruzowiska było przez jeszcze kilka lat. Kozy się pasły, kozy, tak, tak. Nie za dużo było, ale były. No, jak się przypomina, to wiele tego wszystkiego w głowie jest, oczywiście. Bodajże trzy rynki było. Jeden sienny się nazywał, drugi w Lipach tak się mówiło, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. I jeszcze trzeci rynek w kierunku Pięknej. Wszędzie stało moc budek wszelkiego rodzaju, straganów. Prawie, że wszystko było możliwe do kupienia. Ruch był pewnie weselej. Teraz na ulicy proszę zobaczyć. Uśmiechu nie za wiele u ludzi. A kiedyś było weselej, no bo ja wiem, tak powiedzieć trzeba uczciwie, to chcieli się ludzie bawić. Teraz młodzież też się pięknie bawi, tak. Tylko smutasy, bo brak zarobku. Myślo, skąd zarobić, pracy nie ma, prawda? No już proszę pani, prawie, ale jeszcze nie, to nie jest do końca.
A co teraz?
Szlifowanie. Mógłbym to na maszynie zrobić, ale maszyną można trochę uszkodzić. Akurat ten obcas, bo inne to obrabiam też. A to już ręcznie obrobię, bo to jest damski, piękny obcasek. Wzory się zmieniały. No, trzeba powiedzieć, że z początku nie było klejów. Tylko było wszystko kołkowane albo szyte. No i to były nazwy butów szyte pasowe, szyte tyrolkowe i jeszcze była nazwa szyte durchnitki. No, gdybyśmy wrócili do nazw typowo szewskich, pochodzenia niemieckiego narzędzia. Nie wiem, czy wymienić z kilka. Najwięcej narzędzi było do wypalania, do nadawania połysku i do obrabiania na wykańczania inaczej. Kulisy, sztupry, randnóż. To był randmeser. Trudno mi tak przypomnieć, bo teraz tego się nie używa. jak wspomniany mój mistrz potrafił zrobić 3 pary butów, z czego nie każdy uwierzy. Ale ja uwierzę, bo ja to widziałem i przy mnie to było. I to butów naprawdę wypracowanych, solidnych, 3 pary na skórze. Ja podobno byłem sprytny w pracy, ale na 3 pary w życiu nie poszedłem. Na 3 pary za 2 dni. I to długie, długie dni. Nie, tam 8 godzin. Nie, nie. Jeśli chodzi o zapach, to raczej nie było zapachu jako takiego. Owszem, wyczuwalna była wymoczona skóra, ale to nie było takie uciążliwe, bo obecnie u mnie to jest zapach kleju. Są klienci, że szanują i doceniają. Jeśli przyjdzie nieraz klient i powie dosłownie: pan jest artysto, to co mi wtedy? Serce rośnie, prawda? I nie sądzę, żeby to było słowo brzydkie. Wazelina, nie, nie. Wydaje mi się, że to jest powiedziane z serca. No, nawiązując do szacunku od klientów. Dzień dobry, proszę, proszę. Dzień dobry, pani.
Ja tu mam takie buciki.
Tak.
Fleki bym chciała w nich i jeszcze tutaj.
Tak.
Tak, a mi się strasznie stało.
Tak, proszę pani. Oczywiście, będzie zylóweczka zrobiona. Na kiedy to potrzeba?
Wie pan co, bo ja nie jestem z Białegostoku.
Tak, mówić swoje życzenie, proszę.
Ja może 5 lipca około.
Skarbie, nie można. Jestem na urlopie. A czy pani do 1 lipca by pasowało przyjść?
Dobrze, to najwyżej koleżanka ewentualnie by odebrała, dobra?
Dobrze. Cóż więcej, chyba już więcej nic nie mam do dodania.
Tak jest.
Tak,
dziękuję bardzo,
dzięki pani.
Do widzenia.
A w głowie komputerek jest. No mam ten dar zapamiętywania nazwisk klientów. Kilkakrotnie, jak już przyjdzie, 2 przynajmniej. Nie pytam o nazwisko, tylko mówię i czy pani, pan potwierdzi. Jakoś mi to wychodzi bez problemu. O, jest obrobione, jest nieuszkodzony obcasek. Jeszcze troszeczkę przybłyszczyć. To przychodzi bez przymuszenia. To się chce. Nie tylko w domu, nie tylko i po drodze i tego, a tego nie zrobiłem, a tamta pani ma przyjść, a dlaczego i jak ja się wytłumaczę, bo przecież trzeba być grzecznym jakoś. No tak, to jest życie, to jest życie. To się wiele poświęca się dla dobra ludzi, no bo to jest ważne dla mnie, to jest dla mnie zadowolenie, jeśli ktoś ode mnie wychodzi z uśmiechem. Kiedyś słyszałem, że jakiś pan szewc na Śląsku pracował jeszcze mając ponad 90 lat. Ja tak sobie w duchu myślę, dlaczego by ja nie mógł? Przecież cóż w tym złego? A no, ale to wszystko, jak to się mówi, w łasce Bożej, jak Bóg da.
Był to reportaż Joanny Sikory Historia pustego warsztatu Szewc. O swojej pracy i życiu opowiadał Szewc z Białegostoku. Audycja poświęcona ginącym zawodom powstała dzięki stypendium prezydenta miasta Białegostoku dla młodych twórców.